kiedy poczekuję sobie raz za zaszczyt to, że możemy w tym gronie się spotkać, uwierzcie mi, moi bracia, jak bardzo się cieszę z waszej obecności, a to, że człowiek, no mój Boże, no już troszkę chleba powszedniego na tym świecie zjadł był, to nawet dzisiaj rozmawiałem telefonicznie z kolegą, odrobinkę ode mnie młodszym. Zmierzam do czegoś takiego, co się nazywa wspomnieniami, bo człowiek ma swoje taką składową pamięć, a w tej pamięci jest jak w bibliotece. Jest wiele rzeczy obecnych z naszej przeszłości, dobrych i złych. Te złe, które popycha gdzieś tak na te dolne półki, te lepsze. Bo kiedy coś uderzy w tę strunę, natychmiast od nas podżywa. Ale się rozmawiając z kolegą, zaczął liczyć, ile ja mam lat. No i mówi, ty już się tak podciągasz każdego dnia do 60. To już brzmi dumnie. 60 lat. Tak. Właśnie Pan Jezus przechodząc koło mnie, 60 lat już nie ukradł. Dokładnie tak wygląda. Pan Jezus 60 lat już pracuje nade mną, ukradł. Przecina, podsypuje to, co może, czyli karmi mnie krwią swojego syna, swoim synem. Jednocześnie no, z nadzieją spogląda, bo chciałby już jakieś owoce zebrać po tych 60 latach umrę. Kiedy tak, no właśnie, zostało to dzisiaj trącone, że ja już 60 lat, aby nie powiedzieć, wyjaławiam tę ziemię, mam nadzieję, że nie. To kiedy i zobaczyłem was w świątyni, i nade wszystko usłyszałem was w świątyni, usłyszałem. To miód spłynął do moich serc. I natychmiast zobaczmy z tej biblioteki moich wspomnień. Wysunęła się taka pozycja przed oczy rekolekcji mojej rodzinnej parafii w Jabłonni niedaleko. Gdzie przejechać? Ziemia święta, naprawdę. Kiedy były nauki, to właśnie stanowe dla mężczyzn i dla kobiet oddzielnie. Kiedy rekolekcjonista rozpoczynał spotkanie i zaimponował pieśń, to ja pamiętam, że tak jak do czołgi jechał na zewnątrz, mój kościoła się zatrzęsły, drżały. Mężowie i ojcowie byli w kościele i wezwali się. Dzisiaj tego na miasta trochę, bo właśnie się to obudziło. Zobaczcie, jak bardzo ważną rzeczą jest to, że mężczyzna miał głos. Mężczyzna, żeby miał głos. Żeby się odzywał. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby mówił. Jeszcze jak ważniejszą rzeczą jest to, żeby wiedział, co ma do powiedzenia. Żeby zdawał sobie sprawę z tego, że są takie rzeczy, których on powiedzieć, nie powiedzieć nie może. Których nie powiedzieć nie może. Jesteśmy tak na gorąco. Po pielgrzymce do Czerwień, Padowcy, Oświęcimia, to bardzo takie charakterystyczne miejsce. I na przyszły rok ja już zapraszam warto dotknąć tychże właśnie miejsc, żeby wiele rzeczy naprawdę stało się nam bliższymi, żebyśmy zrozumieli to, co powiedziałem. Że nie można nie mieć głosu, trzeba dawać głos, zabierać głos. Niejednokrotnie gdzieś, bo coraz częściej niestety, można dotknąć takiego trochę diadolenia, no, takie czasy. Pamiętajmy o tym, że czasy są takie, jakie myśmy je zrobili. W momencie, kiedy człowiek nie robi nic, nie angażuje się, więc to też robi. Dlatego właśnie tak, trzeba sobie bardzo mocno, nieustannie, codziennie uprzytamiać swoją obecność jednocześnie, no to, że tak bardzo istotny jest mój głos, to, że ja mam coś do powiedzenia. Tego nie mogę nie powiedzieć. Bo tak właśnie na gorąco, będąc po poświęceniu, pamiętam po lekturze książki ojca Władysława Bluza, Franciszkanina, 47 lat życia, to takie biografie równawcze, Rudolfa Hessa, komendanta, pierwszego komendanta obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, w Brzezińce, ze świętym Maksymilianem Marię Kolbem. Ci panowie się spotkali na terenie, byli w tym samym czasie. Okazało się, że Rudolf Hess był panem życia i śmierci świętego Maksymiliana Marię Kolbego, bo on był komendantem tego obozu. Ale był taki moment, kiedy właśnie ojciec Władysław Plus snuje taką refleksję, zaglądając do wnętrza domu państwa Hessów. Ten dom, ta willa jest w dzień dzisiejszy tam obecna, piętrowy, pokaźny dom, pięcioro dzieci wydali na świat ze swoją żoną. Pięcioro dzieci, piękna rodzina. Szczęśliwa bardzo. Jednocześnie no, małżonce pana Rudolfa nie przeszkadzało to, że abażury z psiom, abażury na lampkach nocnych były tam zrobione z wyprawionej i wyprawionej ludzkiej skóry zatatuowane z tatuażami, że książki były również podłożone w ludzką skórę. Że do domu przynoszono cudzą własność pochodzącą z grabieży, z randy, chociażby w Brzezińce, czy na terenie obozu pierwszego. I ojciec Luz wypowiada, no taką oczywistość, dobrze nam znaną, bo czasami gdzieś jak się rozstrzyga różnego rodzaju kwestie, mówić, nie mówić, to ktoś rzucając taką piękną maksymę, milczenie jest złote, mówienie jest srebrem, milczenie jest złotem. Znamy to powiedzenie przysłowie. Bardzo mądre. Dlatego, że nie chodzi o to, żeby trzepać językiem byle co u świętego Pawła. Bóg ustami świętego Pawła przestrzega nas. Niech z Twoich ust nie wychodzi żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca. Mówienie jest srebrem. Milczenie jest złotem. Ale w kontekście to właśnie Rudolfa Hessa, jego szczęśliwej rodziny, bardzo zasobnego domu, bardzo spokojnego, dostatni dom. Ojciec Władysław w kontekście rzeczywistości oświęcimskiej mówi tak, to prawda, że mówienie jest srebrem, a milczenie złotem, ale są takie przypadki, że mówienie jest złotem, a milczenie przestępstwem, zbrodnią. Ciekawe spostrzeżenie bardzo. Są takie chwile, są tego typu przypadki, że mówienie jest srebrem, ale milczenie jest przestępstwem. Jeszcze raz podkreślę, bardzo się cieszę z waszej obecności. Dlatego, że no, ta pierwsza taka zajawka, która się pojawiła miesiąc temu, polegająca właśnie na takiej pewnej oczywistości, czy trzeba modlić się, czy jest w ogóle taka potrzeba, aby modlić się za swoją żonę, w intencji swojej żony. Dzisiejsza wasza obecność jest tego właśnie najlepszym przykładem i najpiękniejszą odpowiedzią, że jak najbardziej. istnieje, zachodzi konieczność modlitwy, czyli orędowania przed obliczem Boga w intencji mojej małżonki. Bez względu na to, gdzie ona się znajduje. Czy jesteśmy oboje po tej stronie życia? Czy chociażby, no, może znajdować się w tym momencie w szpitalu, w pracy, gdziekolwiek indziej. Zresztą, jeśli dotykamy takiej rzeczywistości na dwóch nogach, która nazywa się mąż, to nikogo nie może dziwić, nie dziwi, że no, Boże, tak? W męża głowie nade wszystko obecną jest jego małżonka, jego żona. A nawet gdyby no, chwilowo była nieobecna, bo człowiek jest gdzieś zaprzątany, to dobrze wiemy, że no, wszystko jednak po krótkim okresie czasu człowiek wraca z powrotem myślami do. Z takim pytaniem, no właśnie, co się z nią dzieje? I nie ulega najmniejszej wątpliwości, zapewne, że nie ulega najmniejszej wątpliwości, że zachodzi konieczność modlitwy, czyli pamięci przed Bogiem o swojej żonie. Dlaczego? Właśnie dlatego przychodzi Słowo Boga z odpowiedzią, że my nie toczymy walki przeciwko ciału, ale przeciwko siłom ciemności. Przeciwko diabłu. Pytanie. Czy moją małżonkę może diabeł wodzić na pokuszenie? Retoryczne pytanie. Jak to mówić? A więc popatrzcie w szóstej głównej prawdzie wiary, to co mamy w zestawie pacierzowym, sześć głównych praw wiary, szósta główna prawda wiary mówi, że łaska Boga jest do zbawienia człowiekowi koniecznie potrzebna. Łaska uświęcająca jest człowiekowi do zbawienia koniecznie potrzebna. A więc o co należy prosić Boga wówczas, kiedy ja staję przed Jego obliczem i z mojej pamięci. Nawet nie muszę wyciągać na wierzch, dlatego że ona po prostu jest. Moja żona jest w mojej głowie, w mojej pamięci, w moim sercu. O co ja mam dla niej prosić? O co mam prosić Boga dla niej? O łaskę uświęcającą. Czyli o łaskę, która uświęca. Która nie brudzi, nie desekralizuje, nie tłamsi, nie odsuwa na bok. Łaskę, która uświęca. I teraz dotykając no właśnie, fenomenu bycia mężem. Jest kolejny fenomen, w którym Pan Bóg pozwala nam uczestniczyć. Bycie mężem. Jakie jest główne zadanie dla męża? Przyznam się, że ja ostatnimi dniami, a nawet ostatnimi tygodniami zastanawiałem się bardzo nad tym, no, co jest najważniejszym zadaniem dla męża. Co jest najważniejszym zadaniem dla męża? Jaki on ma być? Żeby sprostać zadaniom, jakie Bóg nałożył na jego ramiona, powołując go do małżeństwa, czyli dając mu żonę. Jakim musi być mężczyzna? Właśnie, żeby był właściwym mężem, żeby mógł być mężem, żeby móc się stać mężem. Jakim on ma być? Gdybyśmy dopuścili do głosu niewiastę, to są tutaj, to sądzę, że otrzymalibyśmy taki olbrzymi zestaw różnego rodzaju przymiotów, którym no, mężczyzna winien się był być charakteryzowany. bezpieczne zajęcie, jeżeli ktoś ma chęć pochodzić trochę po takim domowym polu minowym, to może zapytać swoją własną żonę, no powiedz mi kochanie, jakim ja powinienem być? Zresztą przypomnę to, co kiedyś powiedział mąż już, ale nie doszły ksiądz, leryk, który powiedział, proszę księdza, no najlepszym spowiednikiem to jest żona. Nikt tak dobrze ratunku sumienia mnie nie zrobi, jak moja własna żona. Ale wróćmy sobie właśnie do tego pytania. Jakim powinien być mąż? I Bogu dzięki za naszą właśnie pielgrzymkę do Czerny, do świętego naszego patrona, jednego z dwóch, ojca Rafała Kalinowskiego. Dlatego, że przyglądając się jego postaci, temu, co zrobił, to człowiek, no i bardzo waleczny, bo był żołnierzem, nadawał się na to, żeby być żołnierzem armii carskiej, człowiekiem olbrzymiego patriotyzmu, miłości do własnej ojczyzny. Tak wyszedł z domu, tak go ukleili jego rodzice i od tego charyzmatu, tego piękna, miłości do ojczyzny nie zmarnował w sobie. Był człowiekiem błyskotliwym intelektualnie, bardzo inżynierem, no, takim dowodem geniuszu tak, zawodowego, to twierdza w Wrześniu między innymi, podzięki dzisiejszy istniejąca obecnie na terenie administracyjnie Białorusi. Natomiast no właśnie w przypadku również, nie tylko w przypadku jego, ale również w przypadku osoby świętego Rafała Kalinowskiego wychodzi to coś, co jest niezmiernie istotne w kontekście, no właśnie, jakim ma być mąż, poszukiwanie odpowiedzi. Co musi posiadać, jaki musi być mąż, żeby być no, dobrym mężem. I przyszedł mi z odpowiedzią święty Jan Paweł II, papież, który, no tak niechcący, tak gdybyśmy panowie odrobili to pogrzebanie trochę w historii naszej parafii, to byśmy się przekonali, że nieprzypadkowo tych dwóch mężczyzn patronuje, jesteśmy z nich związani, że święty Rafał Kalinowski i święty brat Albert Mielowski są w naszej parafii. Jesteśmy razem z nimi parafią świętych wyznawców tutaj na Dolnym Marmocie. Natomiast tym czymś, co Jan Paweł II w czasie mszy świętej beatyfikacyjnej 22 czerwca 1983 roku w Krakowie, no tak bardzo jaskrawie przedstawił, to świętość. To świętość. Świętość w przypadku jednego i drugiego naszego patrona, Rafała Kalinowskiego i Alberta Chmielowskiego. Oni po prostu byli święci. I to jest no, niezmiernie istotne, żeby sobie to słowo troszkę przybliżyć, dlatego, że tak jak powiedziałem, jeżeli byśmy dopuścili niewiasty, żeby one powiedziały, jakimi mamy być, żeby spełnić ich oczekiwania, to tego byłoby naprawdę niezmiernie dużo. Natomiast w momencie, kiedy no, zadajemy to pytanie Bogu, jakim ma być mąż, to Bóg odpowiada jednym zdaniem, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Drodzy bracia, pamiętajmy o tym, że można być dobrym mężem, a jednocześnie nie być świętym mężem. Też wydaje się to być czymś sprzecznym. No, to takie zdanie, że no cóż to za dobry, który nie jest święty. Tak być może. Można być dobrym, grzecznym człowiekiem, ale nie być świętym. I teraz czego, no właśnie, czego oczekuje od nas Bóg? I teraz czego my chcemy, jakimi mamy być mężami. No nade wszystko macie być mężami świętymi. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I przyznam się, że dla mnie pojawił się w tym wszystkim bardzo intrygujący temat, kwestia. Dlatego, że to zadanie bycia świętym postawił przed każdym z nas sam Bóg. Wezwany do świętości. Teraz, jeśli odrobinkę zerkniemy znowu szerzej na kwestię rzeczywistości, w której trwamy od kilku lat, albo od kilkunastu, jeśli kilkudziesięciu lat, bo przecież są mężowie z bardzo właśnie dużym doświadczeniem, to pytanie, no właśnie, w czym ta świętość ma się wyrazić? I że zadanie ustawione przez Boga jest pierwszym zadaniem de facto do osiągnięcia, do zdobycia, jakimi mamy się stać świętymi. I to okazuje się, że nie za 10 lat, ale dziś. Świętym bądź. Że jeśli Pan Jezus zatrzymał się przy małżeństwie, dlatego że małżeństwo nie jest rzeczywistością, która pojawiła się z chwilą przyjścia Pana Jezusa na świat, w momencie Bożego Narodzenia albo po Jego zmartwychwstania. On wśród małżonków wzrastał. Maryja i Józef byli według prawa żydowskiego małżeństwa. Małżeństwo to coś, co było i przed tajemnicą Bożego wcielenia. Ale jednocześnie to Chrystus bierze małżeństwo i czyni je właśnie czymś niezwykłym, sakramentem. A jaka jest rola sakramentu? Nade wszystko uświęcające. Więc na pewno rzeczą, która jest przede mną, to konieczność bycia świętym mężem. Świętym mężem. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, które dzisiaj dochodziło do naszych uszu, że ciała grzesznego Pan Bóg nie uświęci. Dlatego czymś, co stoi w przeciwieństwie ze świętością, jest grzech, czyli bunt przeciwko Bogu. Pozwólcie, że ja nie będę zaciemniał już tego tematu, dalej wchodząc głębiej w temat świętości. Wrócimy sobie do niego w czasie naszego przyszłego spotkania za miesiąc. Żeby nie przeciągnąć zbyt długo tego naszego spotkania, dlatego trzeba wrócić do domu, żeby być właśnie mężem, świętym mężem. Ale chciałbym Was zostawić tą właśnie podstawową myślą, że będąc mężem, jestem przez Boga wezwany do tego, aby być świętym. Niedobrym, niecierpliwym, niewyrozumiałym. To są przejawy tej świętości, nade wszystko świętym. Ja przypomnę tylko to, co już jest częścią naszej takiej wiedzy, religijnej. Świętość to nade wszystko życie w komunii z Jezusem Chrystusem, w jedności z Jezusem Chrystusem. To pozwolenie Chrystusowi na to, żeby On przelał we mnie swoją boskość, uczynił mnie
świętość, bycie uczestnikiem boskiej natury Boga. To wszystko już między nami i Chrystusem stało się faktem. Kiedy? Wówczas, kiedy przyjęliśmy sakrament Chrztu Świętego, staliśmy się wówczas uczestnikami boskiej natury Jezusa Chrystusa. I ona trwa tak długo, póki nie przyjdzie grzech, który powoduje albo osłabienie, mówię, albo no właśnie rozdział, marnujemy jego dar Boga. Ale chodzi właśnie o świętość taką bardzo głęboką również. Tak? Mamy być świętymi. A co za tym idzie, w zamyśle Boga, żebyśmy mogli właściwie wypełnić zadania męża, fakt bycia mężem. Koniecznie trzeba stać się człowiekiem no właśnie świętym, czyli żyjącym w jedności, żyjącym życiem Boga, Bożą oddechem, Bożą mocą. A więc świętymi bądźcie, mówi Bóg do was, bo ja jestem święty. Przedstawiam dobrego Bogu, co się uchwała.